Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A w studio obok jest już z nami nasz zapowiedziany gość, pan redaktor Piotr Kościński. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Wśród książek naszego dzisiejszego gościa są takie tytuły jak między innymi Obrońca Grodna, Zapomniany bohater i film Krew na bruku Grodno, 1939 rok. Panie redaktorze, 17 dzień września 1939 rok. Czy temu dramatowi można było zapobiec?
No raczej nie, dlatego że, no jak można było. Polska przez wieki, można tak powiedzieć, a w okresie międzywojennym w szczególności, znajdowała się między dwoma potężnymi wrogami, Niemcy z jednej strony, Rosja z drugiej, no w okresie międzywojennym Związek Radziecki. I oczywiście teoretycznie można było z jednym z tych wrogów się sprzymierzyć i walczyć z drugim, ale było to niesłychanie trudne, choć są tacy historycy, którzy uważają, że można tak było zrobić w 1939 roku. No ja nie do końca się z tym zgadzam. 17 września był w gruncie rzeczy nieunikniony, dlatego że z punktu widzenia Stalina była to niesłychanie dobra okazja, żeby zająć wschodnie ziemie Polski i to jeszcze udając, że właściwie nie ma żadnej wojny, że on nikogo nie atakuje. No po prostu zajmuje jakby ziemię niczyje. I zresztą takie twierdzenia są i dziś powtarzane przez propagandę rosyjską. Tymczasem to jest absolutna nieprawda, ponieważ 17 września bardzo mocno bronił się Lwów. Co prawda wojska sowieckie podeszły do Brześcia, no, przekroczyły linię Sanu, ale na północy Grodno, Wilno, tam były dosyć silne garnizony. Polskie oddziały gromadziły się na południowym wschodzie z takim zamiarem długotrwałego oporu, stawiania takiego oporu na linii Dniestru, przedmoście rumuńskie, no tak długo, aż nasi sojusznicy zaatakują Niemców, co przecież ostatecznie nie nastąpiło.
Panie redaktorze, ile w tym prawdy, że podobno w dwudziestoleciu międzywojennym Grodno było jednym z najsilniejszych garnizonów Wojska Polskiego?
No było na pewno silnym. No, w gruncie rzeczy ważniejsze miasta miały na swoim terenie duże jednostki. Tam były trzy pułki, jest pułk artylerii, kawalerii i piechoty. Więc był to naprawdę silny garnizon. Grodno zresztą było naprawdę dużym, jak na tamte czasy, miastem i miastem znaczącym. Stąd zresztą we wrześniu 1939 roku taki opór stawiany przez to miasto. To nie przypadek, że gdy Sowieci podeszli 20 września pod Grodno, zresztą od południowego zachodu, wcale nie od wschodu, jak można by się spodziewać, ale od południowego zachodu, że Grodno było przygotowane do obrony. I skutecznie bardzo się broniło przez trzy dni, co świadczy zarówno o determinacji na naszych obrońców, jak i też o pewnej słabości atakujących.
Musimy tu teraz wspomnieć o bohaterstwie pewnego młodego harcerza, prawda? Mówimy o Orlętach Lwowskich, a czy mówimy o Orlętach Grodzieńskich?
No akurat w Grodnie bardzo aktywnie działała młodzież. Ja polecam zresztą film Krew na bruku Grodno 1939, który dzisiaj ma swoją kolejną premierę, tym razem na YouTubie, więc można go po prostu obejrzeć bez problemu i całkiem bezpłatnie. No to jest fakt, że harcerze włączyli się do tej obrony. Ja zresztą miałem niesamowitą okazję niedawno rozmawiać z takim panem Wiktorem Hociejem z Dąbrowy Białostockiej, która do 1961 roku nazywała się Dąbrowa Grodzieńska, tak już na marginesie, a który wtedy miał kilkanaście lat i opowiadał, jak to namówiony przez kolegów poszedł na ulicę Orzeszkowej, wciąż zresztą jest ulica Orzeszkowej w Grodnie, I po prostu zrobili tam zasadzkę i on trafił butelką z płynem zapalającym w pierwszy sowiecki czołg, który zaczął się palić. No niestety drugi czołg zaczął strzelać i jego podstrzelił, dwóch jego kolegów zabił. Z kolei opowieść, ta krótki film ostatni też będzie wkrótce dostępna w internecie, więc to jest takie wstrząsające świadectwo tego, co się wówczas działo, ale no przecież jest słynny Tadzik Jasiński, który był przywiązany do sowieckiego czołgu jako żywa tarcza i zmarł w sumie od polskich kul. Czy jeżeli ktoś pójdzie na cmentarz w Grodnie, jest grup. No właśnie, ja też i to nawet przed sobą teraz, bo byłem kilka dni temu w Grodnie i stawiałem tam znicze. Janusz Budzanowski, kilkunastoletni chłopiec.
No bo to mamy to samo zdjęcie, panie redaktorze. Bardzo proszę możliwe. Spojrzeć o te same kwiaty chyba.
No właśnie.
Tak?
Mhm. Więc no to po prostu tak to wyglądało. I to, co jest ważne w przypadku Grodna, to, co warte jest podkreślenia, tak jak ten mój bohater książki, major Benedykt Serafin, generałowie pojawiali się, znikali, pułkownicy pojawiali się, gdzieś wyjeżdżali. Grodna bronili major Serafin, kapitanowie, porucznicy. To oni zorganizowali tę obronę, to oni bardzo skutecznie walczyli w no, niesłychanie trudnych warunkach przez 3 dni. I wyszli na północ, podążając potem w kierunku wsi Kalety, gdzie miała miejsce bitwa. Wkrótce po już porażce samego Grodna i dalej na północny zachód, aż do granicy litewskiej, gdzie przekroczyli tą granicę i zostali internowani. Więc to jest taki przykład oporu stawianego przez polskich żołnierzy i ludność Kresów. Więc jakieś twierdzenia, że nikt się nie bronił i tak Armia Czerwona se po prostu weszła i koniec, jest po prostu nieprawda. No Wilno broniło się 1 dzień. Na pewno mogło dłużej, ale dowódca chyba nie chciał walczyć i zdecydował o odejściu na Litwę. Pod Kodziowcami, taka wieś niedaleko Grodna, miała miejsce niesamowita nocna bitwa, gdzie ułani nasi rozbili kilkanaście sowieckich czołgów właśnie butelkami z benzyną, a jak zabrakło butelek, to lampami naftowymi.
No to ułańska fantazja.
No właśnie. Czy dalej na południe pod Szackiem miała miejsce bitwa, czy wreszcie broniły się forty polskie pod Sarnami. No i wreszcie Lwów, gdzie właściwie doszło do obrony przeciwko dwóm wrogom, najpierw 10 dni przeciwko Niemcom, wreszcie ostatnie dni przeciw Sowietom i decyzja o poddaniu się właśnie Sowietom. A to był straszny błąd, ponieważ no, niestety skończył się dramatycznie dla naszych oficerów.
Powiedzmy więcej o Tadziu Jasińskim, o którym, no, przynajmniej kiedy ja chodziłam do szkoły, nie mówiono, nie wspominano. Syn służącej Zofii Jasińskiej, zresztą półsierota i wychowanek zakładu dobroczynności. I podobno, kiedy on już umierał, mama miała powiedzieć do niego: Tadzik, ciesz się, polska armia wraca. Ułani z chorągwiami śpiewają. On zmarł na jej rękach.
Ja myślę, że wtedy było takie poczucie, także wśród tych młodych ludzi, bardzo młodych, kilkunastoletnich, że trzeba walczyć. Że oni byli do tego przygotowywani i do obrony przeciwko wrogom.
On miał 13 lat, ja dobrze mówię, on miał 13 lat.
Tak jest i dokładnie tyle samo lat miał ten pan Chociej, z którym rozmawiałem zupełnie niedawno w Dąbrowie Białostockiej. To są po prostu młodzi chłopcy, którzy no, wyszli na ulicę i postanowili walczyć z wrogiem. A ten wróg no, nie stosował humanitarnych metod walki, tylko po prostu takie metody, jakie uważał za właściwe dla Sowietów. Fakt, że oni nie zdobyli tego miasta tak po prostu z marszu, był wręcz dramatyczny. dowódcy sowieckiej jednostki marzył się order, a tymczasem tego orderu chyba nie dostał w końcu. Więc po prostu stąd te metody przywiązywania dzieci czy ludzi do czołgów po to, żeby odgrywały rolę takich żywych tarcz. No, to jest bardzo przykre, no, wręcz dramatyczne, ale pomyślmy sobie, że po tym, jak już Sowieci weszli do miasta, to rozpoczęła się rzeź. Przez 3 chyba dni zabijali, mordowali. No, na placu Batorego podobno leżały stosy trupów i Psia Górka, taki rejon Grodna, kiedyś zalesiony, no tam rozstrzeliwano bardzo wielu ludzi, także harcerzy, więc tutaj mieliśmy do czynienia z przeciwnikiem, który był no, kompletnie niehumanitarny i wszelkie próby stawiania oporu kończyły się dramatycznie, ale te próby były po prostu konieczne. Ja osobiście uważam, że Grodno się broniło, że broniło się Wilno, inne miasta. To jest po prostu dowód na to, że to były nasze ziemie i że to była sowiecka agresja i myśmy chcieli się przed nią obronić. Mm-hmm.
No, burmistrz z Sulejówka jakiś czas temu przypominał na antenie Radia Warszawa, że nikt nie mówi o mordzie wykonanym przez żołnierzy Wehrmachtu 15 września właśnie na ludności cywilnej gminy Sulejówek. Nikt o tym nie mówi. No nie wiem, może taki był stworzony mit żołnierzy Wehrmachtu, że oni takich strasznych zbrodni nie dopuszczali się, a jednak prawda jest inna. Być może, panie redaktorze, nie być może, na pewno warto przybliżyć naszym radiosłuchaczom losy dowódcy obrony Grodna, który przeżył wojnę, tak?
No właśnie, to jest dobry przykład. Jak myśmy robili film, mówię myśmy, ta Fundacja Jochimala Levela, który jestem szefem przy współpracy firmy Lunar Six i Związku Polaków na Białorusi, to wtedy nie wiadomo było, co się stało z majorem Serafinem. Po prostu czarna plama, no gdzieś zginął prawdopodobnie.
Albo zaginął, tak?
Zaginął. No w każdym bądź razie nikt nie wiedział, historycy też nie wiedzieli, co się z nim stało, bo druga ważna postać, wiceprezydent miasta Sawicki, no znów prezydent wyjechał, starosta powiatowy wyjechał, został wiceprezydent i on współorganizował obronę. No to było mniej więcej wiadomo, że przeżył ten wrzesień, dopiero Niemcy go rozstrzelali. W każdym bądź razie przypadkiem zupełnie okazało się, że on po wojnie był w Polsce, no zacząłem go szukać. To jest, brzmi może niewiarygodnie, ale poprzez wyszukiwarkę grobów, jest taka wyszukiwarka, jest nawet kilka, udało się znaleźć Benedykta Serafina pochowanego we Wrocławiu. No i okazało się, że faktycznie on wrócił w 1947 roku okrężną drogą strasznie, bo przez Litwę, potem 47. Syberię, tak, potem Syberię, potem Bliski Wschód, Anglię, wrócił do Polski. Tylko, że sfałszował swój życiorys. W tym życiorysie było napisane, że walczył z Niemcami pod Sokółką, natomiast w ogóle słowa ogrodnie. Myślę, że on chciał po prostu ochronić zarówno siebie, jak i swoją rodzinę. Więc takich historii, że po prostu ktoś tam fałszował życiorys, fałszował informacje o sobie, jest więcej. I no co można dodać? No, na szczęście udało się tego pana Chocieja odnaleźć, który opowiedział, zresztą świetnie opowiadał, jakie było Grodno przed wojną, znał wszystkie nazwy kin, statków pływających po Niemnie.
Czyli to było miasto tętniące życiem.
Ależ oczywiście tam było 5 kin, 6 statków, które kursowały po rzece. Tam to było no, żywe, myślę, że nawet bardziej żywe niż obecnie miasto, chociaż Grodno wciąż jest piękne, z dwoma zamkami, zamkiem Stefana Batorego i właściwie pałacem Stanisława Augusta. Kiedyś jedna właściwie ze stolic I Rzeczpospolitej, tam się sejmy przecież odbywały co trzeci sejm. Więc takich przypadków, że my czegoś nie wiemy, czegoś nie znamy, no jest znacznie więcej. I i za chwilę będzie za późno, żeby się o tym dowiedzieć. No, córka tego majora Serafina zmarła w zeszłym roku. No, został wnuk i wnuczka, którzy no, dziadka pamiętają raczej słabo. Za chwilę ci wszyscy, którzy jeszcze widzieli tamte dni, widzieli tamte chwile, no niestety odejdą. Pozostaną nam co najwyżej wspomnienia, dokumenty, które są niepełne, no właśnie, dokumenty. No przecież dokumenty z września, z agresji sowieckiej, no są, tylko że one są gdzieś w Moskwie i nikt ich nam, przynajmniej dającej się przewidzieć przyszłości, nie udostępni.
Czyli to był po pierwsze bohater, który urodził się w Małopolsce, to możemy przybliżyć naszym radiosłuchaczom. Czy na niego, może tak, czy ścigano go z wyrokiem śmierci? Czy musiał przed tym uciekać?
Nie.
Czy rzeczywiście ileś lat był w łagrach, czy nie?
Znaczy, owszem, on był w łagrze, bo jak trafił na Litwę, to potem jak Litwa została zajęta przez Sowietów, to go po prostu ktoś zadenuncjował i trafił gdzieś na Syberię. Z grubsza wiadomo gdzie, ale też niedokładnie. No i jak po układzie Sikorski-Majski wyszedł i trafił na południe Związku Radzieckiego, gdzie organizował, współorganizował polskie oddziały, a potem w gruncie rzeczy robił dalej to, co poprzednio, bo on był szefem komendy uzupełnień, czyli przyjmował nowych żołnierzy do wojska przed wojną w Grodnie. Robił to samo w Buzułuku, tam gdzie organizowano polskie jednostki i dalej robił to samo na Bliskim Wschodzie. To w gruncie rzeczy był urzędnik wojskowy, który przed wojną rano wychodził ze swojego sporego mieszkania na ulicy Akademickiej. Szedł 10, tam 15 minut do komendy uzupełnień na ulicę Dominikańską. 8 godzin tam pracował i po tych 8 godzinach wychodził i szedł do domu. I ten urzędnik no, zrobił dużo więcej niż do niego należało, ponieważ to on organizował tę obronę po 17 września. I to jest w sumie strasznie optymistyczne, bo pokazuje, że są ludzie, czy byli ludzie,
był urzędnikiem, tak, nie wymagano, był sercem urzędnikiem.
Tak, nie wymagano od niego tego, żeby to robił, a on mimo to zrobił znacznie więcej niż od niego to należało. O nim zresztą będę dziś wieczorem o 19 opowiadał na Ursynowie w klubie kawiarni Ken 54, czyli na ulicy Komisji Edukacji Narodowej 54 i serdecznie
początek tego
zapraszam.
Spotkania.
19.
O 19. Zapraszamy serdecznie i gorąco. Drodzy Państwo, major Benedykt Serafin, czyli można powiedzieć na nowo odkrywana postać, prawda?
No takich postaci trochę jest. I takich zagadek też z tamtego czasu jest sporo. Ja się teraz przyglądam też obronie Lwowa i zagadkowej decyzji generała Langnera, który dowodził wojskiem w tym regionie, który 22 września dosyć niespodziewanie postanowił poddać miasto Sowietom, argumentując to, że no to są Słowianie, a Niemcy no to nasz odwieczny wróg, a ze Słowianami łatwiej się dogadać. No i się dogadał. Oni się zgodzili na wszystko, na wyjście naszych oficerów do kraju neutralnego, tylko że natychmiast to, na co się zgodzili, natychmiast to pogwałcili i nasi oficerowie trafili do Starobielska, poza samym Langnerem, który był przesłuchiwany w Moskwie. Potem w zagadkowy też sposób trochę udało mu się uciec do Rumunii, bo on we swoich wspomnieniach opisywał, że pojechał nad graniczny Czerem, już wskoczył do rzeki i przepłynął, tylko czemu go nikt nie zatrzymał. No i potem nikt mu nie udowodnił niczego złego. Nie mamy żadnych dowodów, że coś zrobił nie tak. Ale w gruncie rzeczy zagadką jest to, że on jest
ktoś jest na rzeczy.
Jedynym, który przeżył, pozostali oficerowie z generałem Franciszkiem Sikorskim, dowódcą obrony już samego miasta, trafili do Starobielska i potem no niestety pod Charkowem zostali wszyscy rozstrzelani.
No panie redaktorze, jak teraz o tym rozmawiamy, to wygląda na to, że w tym samym czasie i mój brat, i pan redaktor byli tydzień temu w Grodnie, ale jaki jest stan tych cmentarzy? No mój brat był zatroskany.
No ten stan jest taki, powiedziałbym, słaby, ale no to wynika z prostego powodu. Po pierwsze, dla władz białoruskich ważni są nie ci, którzy byli obrońcami, tylko ci, którzy byli agresorami. I ci agresorzy mają swoje ulice, mają pomniki. Jak wjeżdżamy od południowego zachodu przez most do Grodna, tam jest ulica Gornowycha. To był starszy politruk Gornowych, który siedział sobie na wieżyczce czołgu i pierwszy, który został zastrzelony przez polskich obrońców. On ma zresztą taki mały pomniczek właśnie przed Niemnem, tam po zachodniej stronie rzeki. Natomiast obrońcy takich pomników ani ulic nie mają. Na cmentarzu katolickim jest symboliczny grób Tadzika Jasińskiego, jest też grób tego Budzanowskiego.
Janusza.
Tak. Troszkę dalej jest taki dawny cmentarz, na którym niewiele grobów zostało i tam to są bardzo ładnie odnowione groby.
Tak, to też mam zdjęcia.
No właśnie, groby obrońców. Tu działa konsulat generalny, który przecież jest w Grodnie. Tu działają nasi przyjaciele ze Związku Polaków na Białorusi, dodajmy tego nielegalnego, bo ten legalny tym się w ogóle nie zajmuje. Ja nie wiem, czy w ogóle coś robi. Więc no, jeżeli to są takie działania, powiedziałbym społeczne bardziej, nie w żaden sposób nie wspierane przez władzę. No dobrze, że tolerowane. No tam się zdarzało, że z tego cmentarza kradziono tablice, dewastował ktoś te groby. Pod Sopociniami jest na przykład grób generała Olszyny Wilczyńskiego, zamordowanego przez sowieckich żołnierzy, czyli niedaleko od Grodna. No, Związek Polaków na Białorusi stara się jak może, wspierany przez nasz konsulat, żeby to wszystko wyglądało porządnie, żeby rzeczywiście dbać o te miejsca pamięci, ale no, jego możliwości są ograniczone.
Panie redaktorze, widział pan ten czołg umieszczony, podobno z lufą w kierunku Białegostoku?
No cóż.
Tak mówiła przewodniczka.
No, ja nie wiem dokładnie, jak ta lufa jest skierowana, ale no, jest to czołg, który raczej symbolizuje czołgi zwycięskiej armii czerwonej maszerującej w kierunku Berlina. Ale no z pewnością Białoruś jest akurat tym krajem, który bardzo sowiecką tradycję pielęgnuje, bo no, Aleksander Łukaszenko, prezydent, no, całą współczesną historię Białorusi oparł o te tradycje sowieckie. Skoro tak, no to 17 września nie może być niczym złym, a zresztą siedziba Związku Polaków na Białorusi przejęta przez ten związek reżimowy, Dom Polski, w którym teraz niestety nic się nie dzieje, znajduje się na rogu ulic 17 września i Dzierżyńskiego, więc jest to dosyć symboliczne. Tam nazw ulic praktycznie nie zmieniano. Ulica Dominikańska, o której wspominałem, nazywa się Sowiecka, czy Sowiecka po białorusku. No, na szczęście ulica Orzeszkowej pozostała. To miejsce, w którym wspomniany przeze mnie pan Chociej rzucał butelką sowiecki czołg, wygląda co prawda inaczej, ale no jednak Stare Miasto w znacznej mierze pozostało takie samo.
Pan redaktor Piotr Kościński dzisiaj także może jeszcze z państwem się spotkać. Tak, Aleja Kan
54 o godzinie 19. Zapraszam.
Zapraszamy. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Do usłyszenia.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.